Coraz mniej czasu zostało na złożenie formularzy podatkowych za ubiegły rok w urzędach skarbowych i na to, żeby przekazać 1% swoich podatków na organizację pożytku publicznego. Jedną z pierwszych instytucji, która uzyskała status takiej organizacji, jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Moim gościem jest profesor Marek Rocki, przewodniczący Rady Fundacji i rektor Szkoły Głównej Handlowej. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych powstała w roku 2000. W jakim celu?
Celem statutowym fundacji jest dbanie o jakość programów nauczania w szeroko pojętych dziedzinach ekonomii, to znaczy w tych programach studiów w uczelniach wyższych, które są związane z ekonomią, zarządzaniem, finansami, stosunkami międzynarodowymi. Fundacja została założona przez rektorów państwowych uczelni ekonomicznych, ale w pracach tej fundacji uczestniczą aktywnie także przedstawiciele komisji akredytacyjnych środowiskowych z innych uczelni, a więc uniwersyteckiej, politechnicznej, szkół rolniczych, szkół wychowania fizycznego. Ta współpraca pozwala na poszerzanie doświadczeń i podnoszenie jakości nie tylko w uczelniach ekonomicznych, ale także w pozostałych uczelniach, które prowadzą kierunki ekonomiczne. Możliwość przekazania tego 1% jest wspomożeniem działań fundacji, bo fundacja jest z założenia instytucją działającą tylko na podstawie darowizn. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i bez datków, z których możemy finansować działalność, po prostu działalność trzeba by zwijać.
Panie profesorze, w jaki sposób wygląda praktyczna realizacja tych statutowych celów?
Organizowane są seminaria, szkolenia i konferencje, które mają służyć temu, aby szkolić tych, którzy kontrolują jakość procesów nauczania, aby ułożyć standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, aby potem te standardy można było sprawdzać. To jest bardzo kosztowne, dlatego że Polska, można powiedzieć, raczkuje w tym zagadnieniu, bo wobec tego musimy ściągać do Polski jako szkoleniowców, fachowców z zagranicy, szczególnie z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. A jest to szczególnie istotne, dlatego że mamy kilkaset uczelni, które prowadzą programy nauczania w tym właśnie zakresie. Wobec tego instytucji, które powinny być sprawdzone, czy takie, które chcą być sprawdzone co do jakości, jest bardzo, bardzo wiele.
Do tej pory przyznano 19 dokładnie certyfikatów. Jak to się przekłada praktycznie na studenta? Czy taki certyfikat student też dostaje, jakąś kopię?
Do dyplomu wkładana jest taka specjalna wkładka, która potwierdza uzyskanie certyfikatu. No i absolwent może to wykorzystać w negocjacjach ze swoim potencjalnym pracodawcą, że ma dyplom uczelni, kierunku, który posiada akredytację. Podkreślmy to, że to jest akredytacja dobrowolna. To znaczy, że poddają się jej te uczelnie, które uznają swój program za dobry. Oczywiście on jest oceniany i wtedy certyfikat potwierdza, że ten sąd jest prawidłowy. Jest to odróżnienie od akredytacji państwowej, która jest obowiązkowa dla wszystkich i trzeba to powiedzieć, że jest założenie na nieco niższym poziomie, bo skoro obowiązkowo mają mieć tą akredytację państwową wszystkie uczelnie, to taki podstawowy znak jakości to są akredytacje dobrowolne na znacząco wyższym poziomie.
Czy w takim razie pracodawcy biorą to pod uwagę? Czy ma pan jakieś sygnały, że w tej wojnie o talenty, jaka dzisiaj trwa na rynku, rzeczywiście takie certyfikaty się liczą?
Ostatnio w którymś z periodyków przeczytałem takie stwierdzenie, iż duża korporacja poszukiwała absolwenta i wskazywała, że to musi być absolwent SGH. I nikt się nie zgłosił. Z tego by wynikało, że popyt na absolwentów SGH jest tak duży, że produkcja nie nadąża.
Powiedział pan, że te kierunki muszą przedstawić dobry program, on jest potem sprawdzany i dopiero potem dostaje się tą akredytację. A jak jest z wykładowcami? Bo ja wiem, że na tym rynku ostatnio działo się różnie. Mieliśmy wykładowców, którzy łączyli pracę na kilku uczelniach.
W tej sprawie mam pogląd, który jest korzystny dla studentów. Uważam, że to, iż nauczyciele jeżdżą, jest po prostu konieczne, dlatego że jest tak wielu studentów, tak wiele osób, które chcą się uczyć, że łatwiej jest pojechać nauczycielowi gdzieś, żeby spotkać się z tymi studentami, niż ściągać wielotysięczne rzesze studentów w jedno miejsce, w szczególności kiedy tych miejsc nie ma. Tak jak w przypadku SGH, rekrutacja jest bardzo, bardzo niewielka z tego powodu, że budynki SGH nie mieszczą dużej liczby studentów. I to, że nauczyciele SGH uczą w 180 kilku uczelniach, jest po prostu przejawem tego, że to są dobrzy nauczyciele, którzy mogą i chcą uczyć w innych uczelniach. Zakaz uczenia, czyli ograniczenie wieloetatowości, odbije się niekorzystnie dla studentów.
Co w przyszłości? Fundację czeka? Jakie wyzwania?
Najbliższymi zadaniami fundacji są opracowywania standardów akredytacyjnych dla zmienianych programów nauczania, dlatego że zgodnie z procesem bolońskim mamy obowiązek wprowadzać studia dwustopniowe, odrębne licencjackie, odrębne magisterskie. To oznacza konieczność opracowania nowych standardów, bo do tej pory mieliśmy standardy jednolite na studia pięcioletnie magisterskie, a więc solidna praca merytoryczna. Po drugie, powstają propozycje nowych kierunków studiów. To też wymaga opracowania nowych standardów, a więc kolejne datki będą bardzo pożyteczne dla możliwości realizowania tych właśnie zadań.